Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niech będą z nami wszystkimi, teraz i na wieki. Amen. Dzisiaj do rozważenia w tą pierwszą niedzielę Adwentu został nam wyznaczony tekst z Księgi Jeremiasza, 23 rozdziału, od 5 do 8 wiersza, gdzie tak czytamy. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest jego imię, którym go zwać będą, Pan sprawiedliwością naszą. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi. Módlmy się. Ciebie, Panie i Boże, prosimy, byś pobłogosławił ten czas słuchania i zwiastowania Słowa Twojego, gdyż Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Bracia i siostry, u progu czasu Adwentu otrzymaliśmy starotestamentowe proroctwo. Słowa proroka, który mówił do swojego ludu w jednym z najgorszych okresów jego historii. Który mówił do swojego ludu, który właśnie przeżywał babilońską niewolę. Który właśnie doświadczył tego, że jego brak wierności przynosi karę. Ludu, który musiał poradzić sobie z tym, że obietnica, która od zawsze mu towarzyszyła, obietnica, której spełnienia doświadczał, właśnie została przez Boga w pewien sposób zawieszona, gdyż już nie mieszkali tam, gdzie zostali posłani. Musieli żyć w Babilonie. I do tych ludzi prorok mówi. Prorok przekazuje kolejną Bożą obietnicę. Bożą obietnicę, która głosi, że wzbudzi nowego króla. Że tak jak kiedyś król został dany Izraelowi, by troszczył się o niego, tak on zostanie dany na nowo. Będzie to król z rodu Dawida. Jego zadaniem będzie spełnić to, czego wcześniejsi królowie nie zrobili. Czego królowie Judy i Izraela czym nie kierowali się w swoim postępowaniu względem ludu. Jego zadaniem będzie rządzić, będzie wykonywać prawo, ale będzie też czynić sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która dla proroka nie jest tak jak dla nas efektem ślepego rozważenia racji na wadze po to, by normy i prawość zostały uczynione, ale sprawiedliwość, która jest postawą zwrócenia się ku tym, którzy potrzebują. Postawą zwrócenia się ku tym, którzy są słabsi, którzy potrzebują naszej pomocy, wsparcia i podniesienia. Ten król przywróci Izraela na jego właściwe miejsce. Ten król ujmie się za skrzywdzonymi i pozwoli Izraelowi na nowo cieszyć się swoim Bogiem. I to wydarzenie, to nowe powołanie, które Bóg będzie miał dla tej osoby, zmieni zupełnie sytuację Izraela. Druga z tych zapowiedzi, druga z tych obietnic mówi, że Izrael nie będzie już tylko powoływał się na to, na co zawsze się powoływał. To znaczy na doświadczenie ratunku, które przeżył, kiedy Bóg wyprowadził go z Egiptu. Jego doświadczenie zbawienia będzie nowe, bo już nie tylko historia, która jest za nim, ale także ich teraźniejszość, kiedy Bóg swoją ręką na nowo sprowadzi ich do ziemi, którą im obiecał. Obietnica, która dana została praojcom, która wyprowadziła ich w drogę na tułaczkę, która była ich jedynym kapitałem, gdy opuszczali swoje rodzinne strony, na nowo stanie się prawdą dla Bożego ludu. Gdyż Bóg chce, żeby ta obietnica została zrealizowana. Bóg potwierdza swoją wierność Izraelowi na nowo, dając tą obietnicę w najciemniejszych mrokach wygnania. My, stając u progu Adwentu, patrząc na te słowa proroka, możemy w pewnym sensie poczuć się tak jak Izraelici. Dlatego, że Adwent jest w naszym roku liturgicznym, w naszym chrześcijańskim przeżywaniu, także czasem oczekiwania. Czasem oczekiwania na to, co przed nami. Czasem oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, na kolejną pamiątkę tego, że Syn Boży wcielił się po to, by nas zbawić, ale także czasem refleksji nad naszym oczekiwaniem, nad tym, jak my podchodzimy do tego wydarzenia, które będziemy za 4 tygodnie wspominać. Jako chrześcijanie wiemy, że te słowa proroka znalazły swoje wypełnienie. Być może nie w ten sposób, w który oczekiwali ich słuchacze, gdyż ten król, który przyszedł, wcale nie spełniał tych oczekiwań królewskich, które wobec niego wystosowano. Słuchaliśmy dzisiaj w tych tekstach, które były odczytywane, że ten król, Jezus Chrystus, wjechał po królewsku do Jerozolimy, ale on tam wjechał nie po to, by objąć panowanie, nie po to, by brać udział w ceremonii koronacji królewskiej, ale po to, by przyjąć na siebie hańbę, by przyjąć koronę, ale koronę ścierni, po to, by pójść na krzyż, dlatego, żeby uczynić sprawiedliwość, dlatego, żeby ludzie pogrążeni w grzechu zyskali nową szansę, po to, by człowiek na nowo mógł zostać pojednany z Bogiem. Po to, by człowiekowi, który potrzebuje ratunku, który jest słaby, który nie jest w stanie sobie poradzić ze swoim oddzieleniem od Boga, darowana została sprawiedliwość. Nie dlatego, że na nią zasługuje, nie dlatego, że coś uczynił i nie dlatego, że jakakolwiek norma tego wymaga, by człowiekowi tą sprawiedliwość dać, ale dlatego, że Bóg kocha człowieka i chce darmo z łaski mu ów dar przekazać. Ale my dzisiaj o tym wszystkim wiemy. My o tym wszystkim pamiętamy, a jednak jesteśmy w takiej sytuacji jak lud izraelski, bo to wydarzenie powołania króla to dla nas jednak historia. To jest znak, o którym my wiemy, o którym pamiętamy, ale który jest w przeszłości. To jest znak, który być może zyskał znaczenie dla nas osobiście, gdy wzbudził naszą osobistą wiarę, gdy stał się ważnym punktem w naszym osobistym życiu. Ale nadal jesteśmy w drodze. Nadal patrzymy w przód. Nadal czekamy, by to zbawienie, które jest przyobiecane, w pełni się dopełniło. Tak jak lud izraelski żył z obietnicą ziemi, która wymagała odnowienia, wymagała ponownej aktualizacji, wymagała tego, by na nowo mógł ją otrzymać, tak my jako chrześcijanie pielgrzymujemy z perspektywą tego, że dopełnienie naszego zbawienia jest jeszcze przed nami. To dopełnienie spotka nas bądź to w momencie, gdy ten świat się zakończy, gdy Pan tego świata, Jezus Chrystus, przyjdzie, by na nowo go odnowić, na nowo go stworzyć, przemienić i uczynić takim, jakim od zawsze go planował, albo może dużo szybciej, w momencie, kiedy nasze osobiste życie się zakończy, w momencie, kiedy będzie trzeba stanąć nad progiem śmierci i wyruszyć w tą ostatnią podróż, która każdemu z nas jest przeznaczona. I dopiero wtedy będziemy mogli doświadczyć tej obietnicy, która jest nam dana, która jest nam przyobiecana, ale jej realizacja jest ciągle przed nami. I oczywiście słuchaliśmy dzisiaj słów apostoła, który optymistycznie mówił, że teraz jest bliższe jest nasze zbawienie niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. I to jest prawda. Ale zwróćmy uwagę, w jakim kontekście mówi o tym apostoł. Apostoł mówi o tym w kontekście wymagań, w kontekście obowiązków, jakie przed nami są postawione, w kontekście wezwania do tego, byśmy przestrzegali przekazań, byśmy żyli miłością względem siebie nawzajem, byśmy wypełniali Boże prawo w naszym życiu, kochając się wzajemnie. Więc pozostaje pytanie, jak żyć z tym zadaniem, jak żyć z obietnicą, która została nam dana, o której wiemy, ale z obietnicą, której dopełnienie jest jeszcze przed nami. Przed chwilą wspólnie wyznawaliśmy wiarę słowami apostolskiego wyznania. Kiedy patrzymy na reformacyjną spuściznę tego, jak apostolskie wyznanie wiary jest wykładane, jest objaśniane, to możemy sięgnąć do dużego katechizmu, w którym Marcin Luter pisze o tym, jak działa Duch Święty wśród nas. Bo to właśnie Duch Święty jest tym, który nam został dany na ten czas pomiędzy. Na ten czas pomiędzy Bożym objawieniem, które już się dokonało, i Bożym objawieniem, które się jeszcze dokona i wszystko dopełni. Bo Bóg pamięta o ludziach w tym czasie pomiędzy. Bóg, tak jak Izraelowi dał proroka, by pocieszał ich jego obietnicą, tak nam daje Ducha Świętego, by prowadził nas w tej naszej pielgrzymce. Od tego, co dane nam w historii, do tego, co ma stać się prawdą dla nas w przyszłości. I wyznając w wyznaniu wiary, mówimy o tym, co nam jest dane na ten czas. Wyznajemy, że wierzymy w Kościół chrześcijański, że wierzymy w odpuszczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Dana nam jest wspólnota. Jesteśmy wierzącymi po to, by razem spotykać się, by być budowanymi przez Słowo Boże i by wspólnie pielgrzymować na tej drodze od tego, co w historii nam zostało obiecane, do tego, co ma się stać prawdą dla nas u jej końca. To dzięki Duchowi Świętemu i Jego Słowu możemy tu się dzisiaj spotykać, możemy wspólnie pielgrzymować, możemy wspólnie wierzyć. Patrząc na tą refleksję nad apostolskim wyznaniem wiary, nad tym, że wspólnie jesteśmy w Kościele, trzeba też spojrzeć na kolejny z tych darów Ducha, który otrzymujemy, odpuszczenie grzechów. To jest specjalny dar, nasze specjalne wyposażenie na tą drogę, którą idziemy. Bo na tej drodze ciągle jesteśmy grzesznikami. Ciągle potrzebujemy Bożego wsparcia, by móc wykonywać to zadanie, które przed nami jest postawione. Miłowanie bliźniego jak siebie samego. I to odpuszczenie grzechów dawane nam jest za każdym razem, gdy spotykamy się wspólnie, gdy jesteśmy chrzczeni, gdy wspólnie przeżywamy Wieczerzę Pańską, gdy wspólnie przystępujemy do spowiedzi, słyszymy słowa rozgrzeszenia. Ono jest nam dane po to, byśmy właśnie przy tych wszystkich okazjach mogli na nowo wzmacniać się w tej naszej drodze, bo chrzest nie jest tylko inicjacją naszego życia chrześcijańskiego. Chrzest jest fundamentem każdego naszego nowego dnia. Wieczerza Pańska nie jest tylko starym, tradycyjnym obrzędem, który nam jest dany z tradycji Kościoła, ale jest tym momentem, w którym sam Chrystus do nas przychodzi w swoim ciele i krwi po to, by obdarzyć nas swoim zbawieniem. Po to, by posilić nas w tej drodze, w tej pielgrzymce, którą w czasie oczekiwania, w tym czasie Adwentu, który rozciąga się na całe nasze życie, mamy. Wieczerza Pańska jest też tym, co daje nam przedsmak tego, co nas czeka, bo jest spotkaniem z samym Chrystusem. I do tego spotkania pielgrzymujemy, bo naszym celem, wypełnieniem tej obietnicy jest przyobiecana nam uczta baranka w Jego Królestwie, kiedy wspólnie, bez żadnych przeszkód, razem zasądziemy do stołu i będziemy mogli świętować nasze zbawienie. Dlatego też ona jest nam dana po to, byśmy byli wyposażeni także na tą ostatnią drogę. Gdy staniemy nad granicą śmierci, gdy zostaniemy sami z końcem naszego życia, także wtedy Chrystus chce przy nas być i nas przeprowadzać. I wiemy, że On to zrobi, bo kolejnym darem Ducha jest zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Więc mamy obietnicę, że sam Bóg doprowadzi nas do swojego stołu. I chciałbym już na zakończenie życzyć nam wszystkim w tym czasie Adwentu, by był to nie tylko czas refleksji, przygotowania do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, ale by był to czas refleksji nad naszym oczekiwaniem, które naznacza całe nasze chrześcijańskie życie. Byśmy pamiętali, że na ten czas oczekiwania na to, aż obietnica zbawienia będzie w pełni nasza, zostaliśmy przez Boga hojnie wyposażeni. Jesteśmy ochrzczeni, otrzymaliśmy wieczerzę Pańską, otrzymaliśmy siebie nawzajem, wspólnotę, która gromadzi się wokół Słowa Bożego. I dzięki temu możemy w tej pielgrzymce iść, trwać i być błogosławionymi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.